radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty, dar Boży działający w człowieku i zobowiązanie poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Nauka Pawła o napełnieniu Duchem Świętym zawiera trzy zharmonizowane elementy. Podkreśla Boże pochodzenie Ducha Świętego w postaci daru, szeroko omawia Jego działanie w człowieku, wreszcie zwraca uwagę na konieczność współpracy i podporządkowania się Duchowi Świętemu. Dzisiejsze spotkanie będzie ukazaniem Ducha Świętego jako Bożego daru, jako tego, który działa w człowieku i jako zobowiązanie dla uczniów Chrystusa. A zatem chrześcijanin to człowiek wiary, to nowy człowiek. Tę nową egzystencję zawdzięcza on działaniu całej Trójcy Świętej. W sposób jednak szczególny w nauce apostoła Pawła chrześcijanin jest prowadzony przez Ducha Świętego.
Rzeczywiście apostoł Paweł podkreśla rolę i przeobrażające działanie Ducha Świętego w każdym uczniu Chrystusa. Duch Święty, który jest darem Boga, mieszka w każdym ochrzczonym. Prawda o tym Bożym obdarowaniu Duchem Świętym bardzo często powraca w listach apostoła. W najstarszym piśmie Nowego Testamentu, w liście do Tesaloniczan, Paweł zapewnia mieszkańców Tesalonik, że Bóg daje im swojego ducha. Wspominając tę prawdę, Paweł używa czasownika dawać w czasie teraźniejszym. Poprzez użycie takiej właśnie formuły gramatycznej autor listu podkreśla stałość owego Bożego obdarowania. Bóg nie tylko napełnił chrześcijanina mocą Ducha Świętego w sakramencie chrztu, ale nieustannie sprawia trwanie Ducha, nieustannie obdarza nas mocą Ducha Świętego. W innym liście, w liście do Galatów, apostoł Paweł pyta adresatów: czy ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Skoro zaś, jak wskazuje, adresaci zaczęli duchem, skoro doznali tak wielkich rzeczy, to winni w tym trwać. I konkludując, Paweł pyta retorycznie, czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? W tekście tym Paweł, ponownie pisząc o obdarowywaniu duchem przez Boga, używa czasu teraźniejszego. A zatem owo obdarowywanie duchem nie jest jednorazowe, ale stałe. Bóg nieustannie udziela chrześcijanom swojego ducha. Co więcej, aby mieszkańcy Galacji nie mieli w tym względzie żadnych wątpliwości, Paweł przypomina: Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swojego, który woła Abba Ojcze. Owo posłanie ducha Syna Bożego jest dowodem, że chrześcijanie są synami Bożymi. Synami, których wykupił spod niewoli prawa zesłany przez Boga Jego Syn. Owo posłanie Ducha Syna wskazuje, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna Bożego. Określenie Abba Ojcze, które jest w liście do Galatów, pojawia się również w innym piśmie apostoła Pawła, w liście do Rzymian. W piśmie tym Paweł również pisze o obdarowaniu Duchem Świętym. Uczy o Duchu Świętym, który jest darem Bożym, który chrześcijanie otrzymali, aby mieć moc, aby móc modlić się do Boga Ojca. Paweł uczy: wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Wcześniej zaś, pisząc o niezawodności nadziei chrześcijańskiej, podkreśla, że swoją pewność chrześcijanie czerpią z miłości Bożej, która rozlana jest w sercach naszych poprzez Ducha Świętego, który został nam dany.
poza wyrażeniami, które mówią o obdarowaniu, o otrzymaniu przez uczniów Chrystusa Ducha, w listach Pawłowych często pojawiają się również i inne zwroty wyrażające, wskazujące na owo obdarowanie.
Dla przekazania prawdy o obdarowaniu chrześcijan Duchem Świętym Paweł używa różnych wyrażeń. We wspomnianym liście do Rzymian zapewnia, że mamy pierwociny ducha, a zatem posiadamy pierwsze dary, pierwsze owoce odkupieńczego dzieła Chrystusa. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, a równocześnie oczekujemy pełni darów. Jednak dzięki darowi ducha mamy już przedsmak przyszłej chwały. W przeżyciu, w doświadczeniu Ducha Świętego, uczy Paweł, człowiek już posiada przedsmak przyszłej chwały, tęskni za pełną realizacją obietnic, które gwarantuje mu włączenie przez tajemnicę Jezusa Chrystusa do rodziny Bożej. Na obdarowanie duchem Paweł używa także określenia napojenia. W przesłaniu do wspólnoty w Koryncie pisze, że chrześcijanie w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Duch Boży jest w tym tekście wyraźnym sprawcą jedności chrześcijan. Jest on niewątpliwie darem Bożym, który posila uczniów Chrystusa, by ci trwali w jedności. Podobne przesłanie zawiera drugi list do Koryntian, w którym Paweł pisze o namaszczeniu, o pieczęci. Czytamy w tym liście: tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. A zatem Bóg daje wierzącym ducha, który umacnia uczniów Chrystusa, z piszącymi list. Bóg dał Koryntianom, jak również piszącym list do Koryntian, zadatek ducha. Dzięki obecności Ducha Świętego życie wiernych już teraz stanowi początek uczestnictwa w szczęściu wiecznym. Dalej apostoł uczy, że Duch Święty mieszka w człowieku ochrzczonym. W ten sposób Paweł chce wyrazić prawdę o głębokiej, duchowej, ale i trwałej łączności z osobą Ducha Świętego. W liście do Rzymian czytamy: wy jednak nie żyjecie według ciała, ale według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. I dalej stwierdza: a jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swojego ducha. Duch Boży to Duch Chrystusa, który przychodzi do duszy ludzkiej jako rezultat więzi z Chrystusem. Kto zatem nie posiada Ducha Chrystusa, nie użycza mu swego mieszkania. Ten nie należy do Chrystusa. Nie jest godzien nazywać się chrześcijaninem. Duch Boży jest gwarantem otrzymania życia. Podobnie o zamieszkaniu ducha w chrześcijanach Paweł pisze w piśmie do Koryntian, stwierdzając: świątynią Boga jesteście i Duch Boży mieszka w was. Duch Święty przebywa w uczniach Chrystusa, jest w nich obecny. Stąd też Paweł pyta adresatów: czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Pytanie Pawła pyta w kontekście napomnień piętnujących swobody obyczajów Koryntian. Adresaci winni pamiętać, że ich ciała są członkami Chrystusa. Ciała chrześcijan są święte, ponieważ pozostają w więzi z Chrystusem i mieszka w nich Duch Święty. Ich ciała są święte tak samo jak świątynia, przybytek i mieszkanie Boga. Stąd też stwierdzenie apostoła: chwalcie zatem Boga w waszym ciele.
Otrzymany przez uczniów Chrystusa Duch Święty wpływa na ich życie. Duch Święty jest darem od Boga, ale został dany chrześcijanom w określonym celu.
Paweł wskazuje, że Duch Święty został dany uczniom Chrystusa, aby dopełnić zbawczego planu Bożego wobec człowieka. Bóg zamierzył bowiem, by ludzie stali się na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi, czytamy w liście do Rzymian. Dar ten nie był jednorazowy, chwilowy. Duch Święty w sposób stały przebywa w człowieku ochrzczonym, przeobrażając go. Stąd też w liście do Galatów apostoł Paweł, wyjaśniając Galatom nurtujące ich problemy i zagadnienia, może napisać, że wszyscy, którzy zostali wyswobodzeni przez Chrystusa, teraz z pomocą Ducha oczekują nadziei usprawiedliwienia z wiary. Chrześcijanie bowiem są ludźmi, którzy pozostają nieustannie pod działaniem Ducha.
Działanie Ducha Świętego w uczniach dokonuje się na różnych płaszczyznach, w różnych formach. Można wskazać teksty apostoła Pawła, w których Duch Święty jawi się jako twórcza i przeobrażająca siła, jako ten, który wywołuje określone skutki w duszu chrześcijanina.
Paweł uczy, że chrześcijanie zostali obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. A zatem adresaci listu, jak również wszyscy uznający Boże działanie, zostali uświęceni Duchem Świętym, zostali uświęceni przy pomocy, poprzez Ducha Świętego. O uświęcającej mocy Ducha Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, dziękując za adresatów, którzy są umiłowani przez Pana i wybrani do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Paweł uczy, że Duch Święty sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi. Idea dziecięctwa Bożego znana była już w Starym Testamencie. Naród wybrany nazywany był pierworodnym synem Boga. Bóg zaś to ojciec Izraela. W tekstach Starego Przymierza modlący się wielokrotnie wołają do Boga: Ojcze. Paweł, jako prawdziwy Żyd, prawdziwy faryzeusz, co więcej gorliwy rabin, uczeń wielkiego Gamaliela, z pewnością znał starotestamentalną myśl o dzieciństwie Bożym. Stąd też obecna jest ona w jego listach. Paweł jednak myśl tę udoskonala poprzez podkreślenie znaczenia posiadania Ducha Świętego. Paweł przedstawia naukę będącą niewątpliwie kontynuacją myśli Starego Testamentu, będącą udoskonaleniem myśli Starego Przymierza. Naukę o synostwie Bożym, ale wynikającą z faktu posiadania Ducha Świętego. Ostrzegając, że żyjący według ciała, nie zaś według Ducha, czeka śmierć, Paweł w liście do Rzymian stwierdza, że ci, którzy działają pod wpływem Ducha Bożego, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Chrześcijanie bowiem nie otrzymali ducha niewoli, ale ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. W tym samym duchu, jak w liście do Rzymian, Paweł uczy Galacjan: jesteście synami. Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze.
Oba teksty nieco różnią się od siebie.
Rzeczywiście, pierwszy tekst z listu do Rzymian mówi o duchu, który sprawia i zapewnia przybrane synostwo. Drugi zaś, tekst z listu do Galatów, uczy o duchu, który jest w chrześcijaninie, który posiada niezwykły dar przybrania za syna. Oba teksty jednak podkreślają, że to Duch Święty sprawia usynowienie chrześcijan. Duch Syna Bożego, przebywając w uczniach Chrystusa, jednoczy ich tak ze sobą, jak i z Jezusem Chrystusem. Stąd też wołanie Syna Abba Ojcze płynie do Boga tak w naszym imieniu, jak i w imieniu Syna Bożego. Mówiąc o tym, co sprawia Duch Święty w uczniach Chrystusa, trzeba podkreślić, że Duch Święty daje życie. Duch bowiem ożywia. Stare przymierze było pozbawione ducha, opierało się na przekonaniu, że życie wieczne zapewnia samo przestrzeganie litery prawa. W myśli nowego przymierza miejsce szczególne zajmuje Duch Święty, który daje życie. Stąd też chrześcijanie winni żyć duchem. Mając bowiem życie od ducha, do ducha też się stosujmy, napisze Paweł do Galatów. Duch Święty jest zasadą chrześcijańskiej egzystencji, jest życiodajną siłą. Duch prowadzi człowieka do życia i do pokoju. Duch Święty, uczy dalej Paweł, wspomaga uczniów Chrystusa w modlitwie. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, pisze Paweł do Rzymian. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Duch Święty nadaje modlitwom odpowiednią formę. Sam z siebie bowiem człowiek nie potrafi się modlić tak jak potrzeba, uczy Paweł. Duch Święty wychodzi naprzeciw tej ludzkiej nieudolności, oferując współpracę, co więcej, przyczynia się za nami.
Dla apostoła Pawła Duch Święty to także duch miłości i jedności.
Duch Święty, obdarzając uczniów Chrystusa swoimi darami, jest gwarantem wzajemnej zgody i prawdziwego braterstwa. Stąd też apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. W piśmie zaś do Koryntian pisze o darze jedności w Duchu Świętym, w liście do Filipian o udziale czy też o trwaniu w jednym duchu. Duch Święty, pisze Paweł, niesie radość, umacnia nadzieję, wprowadza do serc chrześcijan trwały pokój, daje poczucie prawdziwej wolności. Radość, pokój to owoce Ducha. Tam, gdzie jest Duch Pański, pisze Paweł w liście do Koryntian, tam jest wolność. W liście zaś do wspólnoty w Tesalonikach Paweł z uznaniem odnosi się do postawy adresatów, chwali ich za to, że mimo ucisków i prześladowań przyjęli Ewangelię Bożą z radością, która to radość jest owocem Ducha Świętego. Zaś w liście do Rzymian Paweł oświadcza, że Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Duch bowiem dąży do życia i pokoju. Na koniec zaś listu do Rzymian życzę adresatom: Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Duch Święty, wreszcie, jest obecny w dziele głoszenia Ewangelii. Duch Święty bowiem udziela głosicielom swojej mocy. Wspominając swoją misję w Tesalonikach, apostoł przypomina adresatom: nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, ale przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Ci, którym głoszona była Ewangelia, są dla Pawła listem napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego.
Obok prawdy, iż Duch Święty wpływa, wywołuje określone skutki w duszy chrześcijanina, Paweł pokazuje także, iż działaniu Ducha Świętego w duszy chrześcijanina winno odpowiadać współdziałanie człowieka.
Dar Ducha Świętego jest darem, ale jest również zobowiązaniem. Bóg obdarza człowieka Duchem Świętym, ale przez to nakłada również na obdarowanego obowiązek współpracy. Paweł w swoich pismach podkreśla, że chrześcijanin winien myśleć według Ducha. Winien ubiegać się o to, starać się tego chcieć, czego pragnie Duch Święty. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według Ducha, do tego, czego chce Duch. Uczeń Chrystusa nie może żyć według ciała, jak poganin. Na mocy swej nowej natury zobowiązany jest żyć według Ducha, opowiadać się za tym, czego pragnie Duch. Chrześcijanin winien również postępować według Ducha. Zachęta czy też wręcz nakaz, aby postępować według Ducha, wielokrotnie pojawia się w listach Pawła. Mieszkańców Galacji apostoł napomina: postępujcie według Ducha, a nie spełniajcie pożądań ciała. W piśmie zaś do Rzymian czytamy: nie według ciała postępujmy, ale według Ducha. W listach Pawłowych te wyrażenia według Ducha, Duchem podkreślają moc Ducha Świętego umożliwiającą chrześcijanowi właściwe postępowanie. Człowiek ochrzczony winien żyć i działać mocą Ducha Świętego, kierując się zasadami i normami Ducha.
O tym, jak takie postępowanie w Duchu powinno wyglądać w praktyce, apostoł pisze bardzo obszernie i szczegółowo w liście do Galatów.
piątym rozdziale listu do Galatów Paweł kreśli uczynki, jakie rodzą się z ciała oraz jakie są owoce ducha. Czytamy w tym liście. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki, tym podobne. Co do nich, pisze Paweł do Galatów, zapowiadam wam, jak już to zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. W liście do Galatów apostoł podkreśla również taką konieczność postępowania w Duchu Świętym. Paweł pisze o prowadzeniu, o kierowaniu. W ten sposób zapewnia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Podobnie w liście do Rzymian stwierdza, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Chrześcijanin winien postępować w Duchu Świętym, co oznacza postępowanie wsparte mocą ducha, które przejawia się w przestrzeganiu zasad i norm ducha. Mówiąc o moralnym postępowaniu chrześcijan, Paweł stwierdza, mając życie od ducha, do ducha się stosujmy. Postępowanie duchem jest świadomym i poprawnym sposobem życia. W listach Paweł przypomina także adresatom, że jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Duch Święty bowiem wpływa na decyzje moralne człowieka. Chrześcijanin zaś winien być na ten wpływ zawsze otwarty.
Do postępowania według ducha zachęcają również listy do Filipian, do Efezjan.
List do Filipian przypomina adresatom, że chrześcijanie sprawują kult w Duchu Bożym. To oddawanie czci Duchem Bożym nadaje kierunek całemu życiu chrześcijanina. Pawłowi nie chodzi w tym wyrażeniu o samą tylko cześć zewnętrzną, o zewnętrzne formy kultu, ale o całe życie będące służbą Bożą. W ten sposób w liście do Efezjan Paweł wzywa do modlitwy w duchu, wzywa do modlitwy dokonującej się z inspiracji i pod działaniem ducha. Taka modlitwa posiada bowiem wartość nadprzyrodzoną. W tym samym piśmie Paweł poleca adresatom napełniać się Duchem Świętym. Duch Święty asystuje chrześcijanowi również wtedy, kiedy ten musi toczyć walkę słowną z przeciwnikami Ewangelii. Wypowiadane wtedy przez niego słowo ma być niejako mieczem wkładanym mu do ręki przez Ducha Świętego, skuteczną bronią. Stąd też zachęta apostoła, weźcie miecz ducha, to jest Słowo Boże.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Święty, dar Boży działający w człowieku i zobowiązanie poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Jakie są według listu do Galatów owoce ducha? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.